muzyczne podróże przez świat.
A słyszała pani o tym, że do 1972 roku praktykowanie hawajskiej magii było w Stanach karane śmiercią?
O tym, że karaniu śmiercią, to tego nie wiedziałam. Natomiast wydaje mi się, że problem polegał też na tym, że jak w każda wiedza taka i każda inna w dawniejszych czasach była przekazywana wyłącznie ustnie. Wiem, że był problem niesłychany z odtworzeniem języka, bo język hawajski, taki rdzenny, ma niesłychanie dużo znaczeń.
Choćby aloha, prawda? Tak witają się z nami mieszkańcy Hawajów. No, aloha, ale to nie tylko słowo, cała filozofia życia.
Nie,
aloha.
A-L-O-H-A, czyli dobroć, harmonia, uprzejmość, pokora i cierpliwość. No i kiedy się mówi aloha, jeden wobec drugiego, to oznacza, że stoisz w obliczu Boga. Wszystkie myśli, czyny i słowa muszą być szlachetne. I to zobowiązuje. No i Hawajczyk jest taki uśmiechnięty, pogodny, zadowolony. Powiem jeszcze o takiej rzeczy, mianowicie niesłychanie ciekawy rytuał mają. Nazywa się on, nie wiem czy dokładnie powiem, bo jednak z hawajskim nie jestem szczególnie dobra. Rytuał nazywa się Ho'oponopono.
Tak, polegało dokładnie. To na Ho'oponopono. Taka jest wymowa tak tego jest. Słowa. Tak jak piszemy zresztą.
Tak. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jak na Hawajach ludzie mieli problem, to wtedy zbierała się cała wspólnota i trzeba było przeprosić każdego z tej wspólnoty, prosić o wybaczenie, otrzymać to wybaczenie i wtedy w obliczu Boga i wszystkich tych ludzi jakby rozwiązywał się problem. No czyż to nie piękne?
Piękne. Mówi się, że przez umysł człowieka przelatuje nawet 60 tysięcy myśli dziennie. 72% z nich to nic nieznaczące wątki, 25% to myśli destrukcyjne, a zaledwie 3% stanowią pozytywne i konstruktywne wątki. Tysiące razy dziennie szkodzimy więc sobie naszymi myślami i na to jest lekarstwo w postaci techniki Ho'oponopono, właśnie wywodzące się z Hawajów. Ziemia już dawno przestała być tylko wirującym w kosmosie kawałkiem skały, stała się źródłem dobroczynnej energii. Są takie miejsca, które pulsują dziwną energią, gdzie chory organizm szybciej wraca do zdrowia, a umysł łatwiej podobno nawiązuje kontakt z wyższym wymiarem rzeczywistości. I kolejne takie miejsce na naszej trasie, jedna z najważniejszych ziemskich czakr, czakra przyjemności Machu Picchu w Peru. Pamięta pani tę podróż? Kto by zapomniał?
Tak, kto by zapomniał w zeszłym roku podróż do Peru. Zawsze jak gdziekolwiek jadę, to wszyscy mi mówią, Boże, gdzie ty jedziesz, kobieto? Tam jest niebezpiecznie, napadają, rabują. I ja, jak planowaliśmy tą wyprawę do Peru, to tak naprawdę się zastanawiałam, ojej, no chyba takie niebezpieczne miejsce. A gdzieś tam mi tak świtało, że choroba wysokościowa to jest problem w Peru. Ale nie, ja po górach chodzę, na nartach jeżdżę, nie, to żaden problem. Proszę mi uwierzyć, bezpieczeństwo w Peru, jak się człowiek nie pcha tam, gdzie nie trzeba, jest zapewnione. To jest niesłychanie bezpieczny kraj. Ale choroba wysokościowa potrafi załatwić każdego. Dopada każdego. Nie znam, bo parę osób z moich znajomych było, nie znam takiego, którego nie dopadła. Rzecz polega na tym, że Arequipa jest na 2500 metrów. Jeżeli wykupiliśmy wycieczkę z Arequipy do kanionu Kolka, gdzie po drodze jest 4920 i to z tych 2500 metrów na 4920 robi się w 3 godziny, no to sobie proszę wyobrazić, jak organizm dostaje wariacji. Nie, choroba wysokościowa to jest coś okropnego. Naprawdę. Człowiek nie ma ochoty do życia, jest mu słabo, niedobrze, umiera. Po prostu umiera. No i trzeba jechać na Machu Picchu. Kiedyś niesłychanie ciężko było dotrzeć, to jest Machu Picchu, to jest jedyne miejsce, którego nie znaleźli Hiszpanie i nie zburzyli. Imperium Inków było przeogromne, ono się rozciągało właściwie przez pół Ameryki Południowej. Stolicą było Cusco, gdzie były nieprawdopodobne pałace, świątynie. To wszystko zostało zburzone, przekształcone albo w kościoły chrześcijańskie, albo w pałacy biskupów, albo zrównane z ziemią gdzie indziej. Natomiast nigdy nie znaleźli Machu Picchu. To miasto zbudowano gdzieś w połowie XV wieku. Inka był tylko jeden i to był król, a reszta ludzi to był lud Inki. I ten jeden wybitny władca, Pacahuitl Inka Yupanaki, z niewiadomych przyczyn wybudował tam, niewiadomych przyczyn. Zapewneż było to rzeczywiście niesłychanie energetyczne miejsce. I wybudowano go na przestrzeni powiedzmy 40 lat, 50, a po 100 latach opuszczono. W 1537 roku, także jak Hiszpanie dotarli, to miasto było ciągle opuszczone. Ono było zarośnięte w dżungli. Mieści się w nieprawdopodobnym miejscu, pomiędzy górami, bardzo wysoko. Kiedyś oglądałam film, jak budowano to miasto, więc jakby od dołu budowano tarasy, które przepuszczały wodę, tak żeby nie spłynęło to wszystko. Zaczyna się oglądać Machu Picchu, patrząc z góry na tą główną część. No i to jest takie miejsce, po prostu coś nieprawdopodobnego. Kamienne miasto, które miało różne swoje funkcje. Głównie podejrzewa się, że było to centrum takie ceremonialne. Przyjeżdżał król, przyjeżdżali kapłani i odprawiano różne ceremonie, głównie prawdopodobnie kultu słońca. Tarasy, na których wypiętrzyło się Machu Picchu, były tarasami uprawowymi. Agrokultura w państwie Inków była w ogóle nieprawdopodobna. Słuchaj, oni nie znali koła, nie znali pisma, a jednocześnie państwo Inki było niesłychanie dobrze zarządzane. Mieli świetną sieć dróg, po których nie jeździło nic, ale ludzie chodzili i się przemieszczali. I również mieli wysoko postawione kwestie takie jakby naukowe. Jedno z najciekawszych miejsc na Machu Picchu to jest Intihuatana, czyli miejsce, gdzie się wiązało słońce. To jest jakby forma wielkiej, trudno mi określić kubaturę, ale powiedzmy, że cztery osoby byłyby w stanie objąć ten kamień z wyrzeźbionym kamiennym słupkiem i prawdopodobnie ten właśnie słupek był albo rodzajem zegara słonecznego, albo obserwatorium astronomicznego, ale było też miejscem takiej ciekawej ceremonii, gdzie 25 grudnia, kiedy wydawało się, że słońce chce opuścić ziemię, kapłan złotym łańcuchem symbolicznie przywiązywał słońce właśnie do tego słupka, żeby słońce znowu wróciło na swoje miejsce. I to był początek nowego roku. A potem przywiązywano jeszcze słońce, jeszcze raz, 21 czerwca. 21 marca i 21 września w samo południe promienie słoneczne padają dokładnie na ten pionowy słupek, nie rzuca cienia. Są ludzie, którzy odbierają wibracje tego kamienia i uważa się, że on ma niesłychanie głębokie te wibracje i jakby łączy różne poziomy tych trzech światów, górnego, środkowego i dolnego. Zresztą ta kwestia jakby trójcy też się pojawia w wielu tych budynkach. Jest na przykład świątynia trzech okien, to jest wyraz tego trójpodziału. Podziemnego świata, świata duchowego i świata realnego.
Ciekawe, że przesiadujący tam kapłani potrafili przewidzieć koniec ich cywilizacji.
Podróże przez świat.
Na stronie Akademii Ducha możemy przeczytać o czakramach naszej planety, czyli o miejscach mocy na świecie. Ziemia według Akademii Ducha ma 156 miejsc mocy, a do 7 najważniejszych, mających największą moc i siłę witalną, należy czakra absolutu, czyli Góra Cooka, najwyższy szczyt Nowej Zelandii. Poznała pani gospodarzy Nowej Zelandii, Maorysów i oczywiście ich naturalną medycynę.
W ogóle się zastanawiałam, a po cóż ja do tej Nowej Zelandii jedzie? To tam mojego męża strasznie ciągnęło, podróż była bardzo długa. Natomiast pierwsze takie zetknięcie z Nową Zelandią, czyli z Auckland, no mój Boże, no to człowiek jedzie na koniec świata, a tam normalny, no wiecie Państwo, normalni ludzie, no chodzą po ulicy, normalnie, jedzą hot dogi, piją Coca-Colę, no wszystko jest normalne, no po co jechać taki hektar świata. No i się okazało, że jak trafiliśmy na wioskę maoryską, to ja już wiedziałam, przyjechałam po to, żeby się spotkać z Maorysami. Tutaj historia jakby się powtarza z Indianami, prawda, że przyszła kultura europejska i jakby zniszczyła tą istniejącą. I tak samo się stało z Maorysami. Chociaż trzeba powiedzieć, że bardzo późno do Nowej Zelandii dotarli Europejczycy, tak jakoś 1700 coś koło tego roku, może bliżej 1800 któregoś, i zaczęli przybywać łowcy fok i handlarze drzewa. Mało tego, został podpisany taki specjalny traktat, w którym królowa brytyjska zapewniła Maorysom prawa do ziemi. Chodziło o to, że później jakby ta kolonizacja sprawiła, że od nich wykupywano za tą ziemię za grosze i w związku z powyższym no, niewiele zostało to w ich rękach. Był protest Nowozelandczykom i uchwalono takie prawo, a nie akra więcej. I jakby następuje nawrót tej kultury maoryskiej, dzięki temu w ogóle ja mogłam też poznać. Takim pierwszym elementem, którym my, Europejczycy, mogliśmy poznać jakby kulturę Nowej Zelandii i Maorysów, to miłośnicy rugby mogli obserwować w zeszłym roku były Mistrzostwa Świata w rugby, które wygrała drużyna Nowa Zelandii, i oni przed każdym meczem tańczą taniec, który się nazywa Haka Peru Peru. I to jest wojenny taniec, który wykonywany jest przed bitwą. On ma ukazać wolę, zwycięstwo, przestraszyć albo odstraszyć przeciwnika. I w zeszłym roku przed każdym meczem drużyna rugby odgrywa. W tym roku niestety, z tego co wiem, przegrali. Widać, nie zawsze pomaga.
Kia aroha, kia whakaihi ihi, kia auaha, ko Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Ta kultura maoryska jest również niesłychanie wojownicza. Mieliśmy okazję gościć w takiej wiosce, która jest już, szczerze mówiąc, no, rodzajem skansenu, jakby pokazem dla turystów, ale też już podejrzewam, że trudno byłoby znaleźć inną okazję. Więc to niesłychanie taki bogaty ceremoniał, gdzie z jednej strony się zapraszało gości, a z drugiej strony demonstrowało swoją siłę, bojową postawę, takie umiejętności wojenne i główną rolę w tym powitaniu odgrywało na przykład przewracanie oczami, przeraźliwe krzyki, wyciąganie języka na brodę, no i obijanie ud nogami. I trzeba powiedzieć, że w tradycji maoryskiej tatuaż odgrywa niesłychanie ważną rolę. Tatuują się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. I co ciekawe, kobiety mają tatuaże na brodach. I nie są to tatuaże wykonywane tak jak teraz w gabinetach profesjonalnych tatuażu przy pomocy specjalnych igieł, tylko dłutka. To takie prymitywne dość narzędzie. Myślę, że to jest okropnie bolesne, no ale nieważne. To oznacza jakby przynależność do klanu. Jak mówiliśmy o tych wcześniejszych krajach i wcześniejszych religiach, to znowu główną rolę odgrywa taka wyspecjalizowana klasa kapłanów. I oni mogli pełnić różne role, byli wróżbitami, czarownikami, znachorami, byli też astronomami i byli też strażnikami tej tajemnej wiedzy, którą sobie przekazywano z pokolenia na pokolenie drogą ustną. Czyli przekazywano sobie niezbędne rytuały dotyczące zdrowia, stosowania roślin leczniczych, no i wszystkich spraw, które jakby określały życie społeczne właśnie tychże ludzi.
Przywiosła pani stamtąd może wyciąg z małży zielonej?
Omułka czterowargowego.
Tak, zielonowargowy.
Tak, omułek zielonowargowy świetny na stawy.
Tak, na kręgosłup, stawy. Co jeszcze jest dobrego stamtąd, jeśli chodzi o medycynę naturalną?
To w ogóle nastąpiło odrodzenie tej medycyny ludowej, że został powołany specjalny wydział zdrowia dla kultywowania właśnie medycyny tej ludowej, tej wcześniejszej. W jaki sposób jednak udaje się, gdzieś tam zostały te ustne przekazy nie do końca zaprzepaszczone, bardzo się to kultywuje. Jednym z takich elementów jest taki specjalny duchowy masaż Maori się nazywa. Nie miałam przyjemności na miejscu tam, natomiast jest to jakby wpływanie na ciało poprzez wprowadzenie harmonii między duchem a ciałem fizycznym. To taki specjalistyczny masaż.
Is coming to town.
Santa's on his way.
He's making a list. He's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.
Santa's on his way.
He sees you when you're sleeping.
He's
he knows
he's
when
coming.
You're awake. He knows when you've been bad for good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming.
Wszyscy wiemy, że święty Mikołaj mieszka w Laponii, na kole podbiegunowym. Zapraszamy do wioski świętego Mikołaja w Rovaniemi w Finlandii. Tam święty Mikołaj przyjmuje cały rok, ale najbardziej bajkowo jest w Rovaniemi teraz.
O tak, to Santa Claus się tam nazywa, nie święty Mikołaj. To znaczy pomysł na umieszczenie wioski świętego Mikołaja wymyślił w latach 20. ubiegłego stulecia pewien fiński sprawozdawca radiowy. Markus Rautio się nazywał i on spopularyzował tą legendę świętego Mikołaja z pewnym wzgórzem. Jakoś tam zaczęto przywiązywać się do tego miejsca, że to jest miejsce świętego Mikołaja, z tym, że w czasie II wojny światowej to miejsce po stronie rosyjskiej się znalazło. W związku z powyższym przeniesiono dom świętego Mikołaja do Rovaniemi, to jest 8 kilometrów od miasta i tam w 1985 roku zbudowano specjalną wioskę. No, duży teren. Strasznie merkantylny jest ten święty Mikołaj. Nawet bym powiedziała, że troszkę pazerny, ponieważ za wizytę u świętego Mikołaja trzeba słono płacić za wszystko. Święty Mikołaj jest specjalnym znakiem firmowym, jest on zastrzeżonym. W związku z tym, jeżeli Mikołaj rzeczywiście dostojny, wielki, ja byłam troszkę zaskoczona, ponieważ nie miał butów, ale miał za to skarpety. I nie można sobie zrobić zdjęcia samemu albo cyknąć Mikołajowi, broń Boże, trzeba zapłacić, zrobią zdjęcie. No oczywiście można kupić wszystkie pamiątki, jakie tam tylko można, związane z Mikołajem. Miejsce jest bardzo odwiedzane przez turystów. Podobno największymi entuzjastami wizyt u świętego Mikołaja w Rovaniemi są Anglicy. Natomiast wioska ta pod Rovaniemi, wioska świętego Mikołaja, ma specjalną pocztę. I to jest poczta świętego Mikołaja ze specjalnym numerem. I tam rzeczywiście to jest wzruszające, kiedy się widzi, jak żyje legenda o świętym Mikołaju, jak dzieci piszą listy. Można te listy przeczytać, można też wysłać stamtąd list, bo to jest normalna poczta. Listy leżą w skrzyniach, na półkach, można dostać stempelki specjalne i okazuje się, że najwięcej piszą listów do świętego Mikołaja są Anglia, Włochy, a na trzecim miejscu są polskie dzieci. Polskie dzieci przysyłają mnóstwo listów do świętego Mikołaja.
Tymi listami do świętego Mikołaja zarządzają elfy. Widziała pani elfy?
Tak, no bo jakże święty Mikołaj to tylko siedzi w tych skarpetach, na krzesełku, a dookoła zdjęcia robią i obsługują przede wszystkim elfy.
Wybrała się pani na przejażdżkę za przęgiem reniferów z Rudolfem Czerwononosym?
Nie wybrałam się, bo jak ja byłam, a był to grudzień, nie było ani grama śniegu. I naprawdę Finowie byli mocno przerażeni, bo to było jakieś 3 tygodnie przed świętami, gdzie właśnie przejażdżki skuterami. Proszę pamiętać o tym, że w wiosce świętego Mikołaja jedna z największych atrakcji przebiega koło podbiegunowe. Po fińsku na papiri. Wszyscy sobie robią zdjęcia przy kole podbiegunowym, no to już za darmo, już tam świętego Mikołaja ani elfów nie ma.
Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudy join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudy the red-nosed reindeer, you'll go down in history.
Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph
joining any reindeer game.
Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, mit your nose so bright, won't you guide mine sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudy the red-beaked reindeer, you'll go down in history.
Muzyczne podróże przez świat.
Odwiedziliśmy wioskę Świętego Mikołaja w Laponii. Tam mieszka jeden z najstarszych ludów Europy.
To są Samowie. To nie są Lapończycy, oni nie lubią tego określenia. To są Samowie. No, taka dość grupa etniczna, która teraz jakby sobie przywraca prawa w tym kraju. W każdym razie, jak przyleciałam do Rovaniemi, zamówiłam wcześniej samochód, podałam swoje nazwisko, no nie takie znowu skomplikowane, i córka mnie odebrała, idę brać, bo moja córka uczyła się w Rovaniemi w ramach Erasmusa przez jeden semestr. Chciałam odebrać ten samochód. Pan w ogóle powiedział, że nie ma rezerwacji na takie nazwisko, ale ponieważ został mu jeden samochód, to on nie wie na kogo, to niech go biorę. Ja mówię, dobra, jakieś klucze, dokumenty? Nie, wszystko jest w samochodzie. Wychodzimy na parking, jest ciemno, stoją różne samochody, jeden na chodzie z zapalonymi światłami, kluczyki w środku. Ja mówię, no dobra, a który jest mój, ten pożyczony? Córka mówi, mamo, jak włączyli, to pewnie chcieli, żeby się auto nagrzało. Ja wyjeżdżałam z duszą na ramieniu, parking strzeżony, że mnie ktoś nie będzie gonił, bo jednak, no może cudzym autem wyjeżdżam. No nie. Okazało się, że zaufanie mają niesłychane. Natomiast dużo o naturze Finów, Lapończyków mówi taka bardzo ciekawa instalacja, którą zauważyłyśmy jadąc przez tereny właśnie koła podbiegunowego.
Cisi ludzie.
Cisi ludzie, tak. I to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Zobaczyłyśmy to nocą. Jakby kątem oka nagle na polu gołym zupełnie, trawa, łąka, stoi tłum ludzi. No ale nie chciało nam się wracać. Mówimy, nie no, jak to tłum ludzi w nocy na odludziu, co to jest? No i gdzieś tam spałyśmy po drodze i tam w hotelu nam powiedzieli, że to jest taka instalacja specjalna. Wróciłyśmy następnego dnia, parę kilometrów. Nie wiem, ile jest tam tych postaci. Pierwotnie było podobno 700. I tą instalację w 52 roku, gość się nazywa Reilo Kela. Jest choreografem, performerem. Ci milczący ludzie, czy cisi ludzie, zostali postawieni w 80 roku w dzielnicy Helsinek, czyli to były takie, no jakby strachy na wróble, tylko ubrane w zwykłe stroje. No potem im to gdzieś przestawili, a w końcu na pole pod miejscowością, jak dobrze powtórzę, Suomu Salami, tak się nazywa ta miejscowość. 700, może mniej, w różnych stadiach, bo to mają czapeczki na głowie na przykład z torfu, z mchu, z trawy. Natomiast na tych stojakach wiszą ubrania. Dwa razy do roku robiona jest zbiórka ubrań, no bo od tylu lat to część tych ubrań już po prostu zgniła, odpadła. Te strachy na wróble jakby są ponownie ubierane. No zdumiewające, prawda, co autor chciał przez to powiedzieć. No jakby nie ma jednoznacznego wyobrażenia, ale jakby oglądając Finów, Lapończyków, no tacy właśnie cisi ludzie, niewiele mówiący, właściwie trudno przeniknąć, ale życzliwi, przyjaźni, ale że milczący. Niewiele mówiący o sobie, jakby nie bardzo chcący, żeby ktoś zgłębiał ich naturę.
W Laponii, w wiosce Świętego Mikołaja, czuła pani tę moc?
No właśnie nie bardzo. jakby nie bardzo i trochę byłam rozczarowana, bo to znaczy, wie pan co, wzruszyła mnie ta poczta. Ta poczta, o ile sam Święty Mikołaj to było tak komercyjne i takie, no nie wiem, bo człowiek sobie tak wyobraża, że jak idzie do tego Świętego Mikołaja z otwartym sercem i on te prezenty będzie rozdawał, a tu na odwrót. Tu Świętemu Mikołajowi trzeba było do kasy coś dołożyć.
Święty Mikołaj zbierał na buty.
A no, To nie jest wykluczone.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem była dziś Beata Znojkowa.
Dziękuję bardzo.
Till we get some, we won't go until we get some.